Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w audycji rozmawiam z panem Zbigniewem Kuźmiukiem, posłem Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry, panie pośle, witam bardzo serdecznie.
Witam panią, witam państwa, szczęść Boże.
Panie pośle, na początek chciałabym porozmawiać o zjeździe konserwatystów w Warszawie, bowiem w ostatnią sobotę do stolicy Polski przyjechało 12 liderów europejskiej skrajnej prawicy i partii konserwatywnych. Proszę powiedzieć, jaki cel miał ten zjazd i jakie decyzje podjęto?
Nie mówimy o skrajnej prawicy, to partie prawicowe i konserwatywne. Czasami rzeczywiście w przestrzeni publicznej, jeżeli pada stwierdzenie partia prawicowa, to często dodaje się ten przypadek, czy to określenie skrajne. Nie, tu ze skrajnością te partie nie mają nic wspólnego. A wracając do istoty pani pytania, to rzeczywiście kolejne spotkanie liderów partii o tym charakterze. Wcześniej takie spotkanie miało miejsce w Budapeszcie. W międzyczasie wydano takie oświadczenie liderów tych ugrupowań, że będą pracowały we własnym gronie nad swoją wizją przyszłości Europy, bo przypomnijmy, od lata tego roku trwa tu w instytucjach europejskich, no wiodącą rolę odgrywa parlament, właśnie taka debata o przyszłości Europy, no ale ton jej nadają te ugrupowania o charakterze lewicowo-liberalnym, które no, ogłoszono to już po wielokroć, dążą do federalizacji Unii Europejskiej. Partią, o którym mówimy, ta idea nie odpowiada. Opowiadamy się za Europą ojczyzn. To oczywiście są dwie różne koncepcje i miejmy nadzieję, że w przyszłości odbędzie się uczciwa debata, taka publiczna, nie tylko z udziałem establishmentu europejskiego, ale po prostu zwykłych ludzi, którzy będą decydowali o tym, jak ta Europa będzie wyglądała. Więc to spotkanie nie służyło, jak sugerowano w mediach, że w jego wyniku powstanie jedna duża frakcja w Parlamencie Europejskim, właśnie zrzeszająca reprezentantów we wszystkich tych partii, bo to, mówiąc szczerze, w obecnym parlamencie najprawdopodobniej ze względów technicznych, może nie merytorycznych, nie jest możliwe. Mamy dwie frakcje nasze, właśnie europejscy konserwatyści i reformatorzy i druga ID, no ale żeby powstała jedna wielka, konieczna jest likwidacja tych obydwu. Wtedy wszyscy posłowie w liczbie no, blisko 200 byliby posłami niezrzeszonymi i trwałoby to najprawdopodobniej 2-3 miesiące i dopiero wtedy mogłaby powstać nowa frakcja. To jest ze względów, tak jak powiedziałem, technicznych i organizacyjnych raczej niemożliwe, więc to nie było celem tego spotkania. Celem była próba wypracowania stanowiska tych ugrupowań właśnie w sprawie przyszłości Europy. Kolejne, jeżeli dobrze pamiętam, i to najprawdopodobniej już w styczniu odbędzie się w Hiszpanii, tam taką partią o tym charakterze jest partia Vox, zupełnie niedawno powstała i zyskująca rzeczywiście spore poparcie w Hiszpanii. Rządzi rząd lewicowy i rządzi nie najlepiej, w związku z tym wszystko wskazuje na to, że w przyszłych wyborach to ta partia będzie być może ich zwycięzcą i będzie tworzyła rząd. Te partie będą się, czy liderzy tych partii będą się spotykali w najbliższym czasie i krok po kroku omawiali naszą wizję przyszłości Europy.
Panie pośle, czy Europa ojczyzn, te hasła, które partie konserwatywne głoszą, to jest odzew na to, co dzieje się w Niemczech, gdzie koalicja w Niemczech w swoim programie nie ukrywa, że będzie dążyć do europejskiego państwa federalnego?
Ta debata o przyszłości Europy zaczęła się latem, ale wtedy, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jakie będzie rozstrzygnięcie wyborcze w Niemczech, bo przypomnijmy, że wybory odbyły się we wrześniu i rzeczywiście wygrała lewica, tworząc rząd z zielonymi liberałami, który w swoich zapowiedziach programowych zawarł tę ideę, ale ta idea federalnej Europy, ona w establishmencie europejskim żyje od dawna i mówiąc szczerze, krok po kroku w sposób nieformalny, poza traktatowo, próbują ją realizować już w tej chwili instytucje europejskie, komisja wspomagana między innymi przez TSUE. To jest ta idea zdobywania kolejnych kompetencji, które nie są zapisane w traktatach, właśnie przy pomocy decyzji Komisji Europejskiej, która oświadcza, że ma, czy pozyskała takie dodatkowe kompetencje, a jeżeli kraje członkowskie się nie zgadzają, to wtedy jest skarga do TSUE i TSUE z reguły przyznaje rację Komisji, więc to jest sposób, w sprawie którego Polska zaprotestowała i nasz Trybunał Konstytucyjny bardzo wyraźnie rozstrzygnął, że rzeczywiście prawo unijne jest prawem, można powiedzieć, wyższym, ale w momencie, kiedy dotyczy to kompetencji przekazanych przez kraj członkowski Unii Europejskiej. Natomiast tam, gdzie te kompetencje przynależą Polsce, to w oczywisty sposób polskie prawodawstwo jest wyżej niż prawodawstwo unijne. To jest spór, który zapewne będzie trwał, a teraz między innymi rząd niemiecki chce tej debacie nadać taki charakter, który zmierzałby do zmiany traktatów. No ale tak się szczęśliwie składa, że traktaty ostatecznie oczywiście mogą być zmieniane, ale wtedy, kiedy zgodzą się na nie jednomyślnie wszystkie kraje członkowskie, widać, że takiej zgody nie będzie.
Czyli sprzymierzeńców Niemcy nie będą raczej mieli, prawda, w swoich planach?
No zobaczymy. W tej chwili rzeczywiście to, co proponują Niemcy, no jest atrakcyjne dla obecnego establishmentu, nie wiem, francuskiego, włoskiego czy hiszpańskiego, bo generalnie rządzą tam rządy o charakterze właśnie lewicowo-liberalnym, ale wszystko wskazuje na to, że po kolejnych wyborach może być zupełnie inaczej. No oczywiście trudno wyrokować, jak w kwietniu Francuzi rozstrzygną swój wybór, bo tam decyzja o wyborze prezydenta kształtuje tak naprawdę zarówno większość parlamentarną, jak i rząd, taki ustrój ma Francja. No oczywiście w tej chwili ciągle jeszcze w sondażach prowadzi pan Macron, ale wszyscy jego oponenci polityczni, niezależnie od tego, jak byśmy ich nazwali, no jednak opowiadają się za tą ideą Europy ojczyzn. Pewnie we Francji druga tura wyborów rozstrzygnie, zobaczymy. Duże szanse mają kandydaci o charakterze konserwatywnym. Wprawdzie tam nie ma we Włoszech i w Hiszpanii wyborów prezydenckich, ale w ciągu najbliższych 2 lat odbędą się wybory parlamentarne. I w związku z tym, że rządzą tam, tak jak już wspominałem, rządy lewicowo-liberalne, a to rządzenie idzie im bardzo słabo. Te kraje są w zapaści gospodarczej i w konsekwencji towarzyszy temu bardzo wysokie bezrobocie, więc wszystko wskazuje na to, że te wybory po prostu lewica i liberałowie przegrają, a w konsekwencji będą tymi krajami rządzić rządy konserwatywne. Gdyby się tak stało, to wtedy rzeczywiście w największych krajach europejskich byłyby większości parlamentarne o charakterze konserwatywnym i wtedy ta koncepcja niemiecka budowania właśnie państwa federalnego z Unii Europejskiej, no po prostu nie będzie miała sojuszników, przynajmniej w tych największych europejskich państwach.
Panie pośle, wróćmy jednak do spotkania w Warszawie, ponieważ tak naprawdę nie milkną echa tego zjazdu w Warszawie. Przybyli m.in. Marie Le Pen, Viktor Orban, Santiago Abascal, przedstawiciele konserwatywnej partii ludowej estońskiej. No i dlaczego te echa nie milkną? Dlatego, że Marie Le Pen nie ukrywa, że jest zwolenniczką Putina. Nie sądzi pan, że zaproszenie do Warszawy polityka, kiedy nasza sytuacja na granicy wschodniej jest tak trudna w tej chwili, to nie był dobry pomysł?
Wie pani, to taka jest narracja tych mediów liberalno-lewicowych i polskiej opozycji, w szczególności Platformy. No w debacie nie ma nic drożnego. No tak się składa, że w krajach Europy Zachodniej, które są daleko od Rosji, mam na myśli tutaj odległość fizyczną i nigdy nie doświadczyły działań rosyjskich, czy to o charakterze militarnym, czy nawet o charakterze politycznym, to spojrzenie na Rosję jest dalekie od naszego i to nie trzeba jakiejś bardzo głębokiej analizy, żeby to dostrzec. No, trudno, mówiąc szczerze, w Hiszpanii żadna partia od lewa do prawa, jakiej byśmy nie wzięli, ma do Rosji stosunek stonowany, bo Hiszpania jest bardzo daleko. Nigdy Rosja nie wpływała na to, no może trochę poza Katalonią, co się dzieje w Hiszpanii. W związku z tym nie uznają Rosji za kraj groźny. Więc to jest cecha charakterystyczna większości partii politycznych w krajach Europy Zachodniej, więc to, co czy tych smaczków, które próbuje się tutaj szukać w wypowiedziach Le Pen, jest to zabieg bez sensu, bo każdego przywódcę partii w Europie Zachodniej, gdyby o to zapytać, odpowiadałby prawdopodobnie w podobnym tonie, może nie tak jednoznacznie, ale w podobnym tonie. Więc to nie jest zaskoczenie, to po pierwsze. Po drugie, spojrzenie tych partii, tych, które były obecne w Warszawie, ich przywódców na to, co robi Rosja, no jednak powoli się zmienia. Ono było, można powiedzieć, dla Rosji bardziej spolegliwie jeszcze parę lat temu, ale po tych doświadczeniach, z którymi mamy do czynienia, mam na myśli agresję Rosji na Gruzję, na Mołdawię, na Ukrainę, działania przy pomocy surowców energetycznych, w tym w szczególności gazu, taki swoisty pistolet gazowy, który właśnie został przystawiony także do, można powiedzieć, głowy krajów Europy Zachodniej, to wszystko to spojrzenie zmienia i zapewne pani Le Pen, gdyby wygrała wybory prezydenckie i zaczęła rządzić, inaczej spojrzałaby na Rosję. To drugie spostrzeżenie. I wreszcie trzecie. Oskarżanie pani Le Pen za tę wypowiedź, na przykład przez Donalda Tuska, w sytuacji, kiedy on, pełniąc funkcję premiera, mając bliskie relacje z Angelą Merkel, a później pełniąc przez 5 lat funkcję szefa Rady Europejskiej, tak naprawdę zgodził się w imię interesów niemieckich na budowę Nord Streamu 2, no jest rzeczywiście grzechem super ciężkim w odniesieniu do chociażby sytuacji w Ukrainy. Tuż ten gazociąg, oczywiście on zagraża wszystkim krajom, naszym zdaniem, no ale najbardziej zagraża Ukrainie, no bo jeżeli zostanie oddany do użytku, to oznacza, że Rosja przestanie tłoczyć gaz przez rurociągami biegnącymi przez Ukrainę. Ukraina wtedy będzie w kleszczach Rosji, bo można będzie ją szantażować gazowo. Ona potrzebuje bardzo dużo gazu i zasadniczą jego część sprowadza z Rosji. Ma pieniądze, żeby płacić, ale Rosja potrafi używać gazu jako broni po prostu. Nawet jeżeli płacisz, możemy ci zakręcić kurki, szczególnie zimą, i jesteś pod ścianą. No i po drugie, jeżeli ten transport gazu ustanie, no to Ukraina zostanie pozbawiona bardzo poważnych dochodów z tytułu tranzytu. One są szacowane na $2 miliardy rocznie i to jest poważny zastrzyk dla budżetu ukraińskiego. Więc Donald Tusk mówiący, czy krytykujący panią Le Pen za to, że ona coś powiedziała o Ukrainie będącej we wpływach Rosji, a jednocześnie pozwalający na zrobienie Niemcom takiego biznesu z Rosją, w konsekwencji czego do budżetu rosyjskiego będą szły rocznie miliardy, dodatkowe miliardy dolarów czy euro, i te pieniądze będą przeznaczane na zbrojenia, modernizację rosyjskiej armii, która będzie jeszcze groźniejsza niż ta do tej pory. To są rzeczy nieporównywalne, więc no, opozycja w Polsce klasycznie odwraca wektory, odwraca uwagę od swojej odpowiedzialności za to, do czego doprowadziła. Nord Stream 2 jest gwoździem do trumny niezależności Ukrainy.
Panie pośle, to już tak na zakończenie zapytam, jaka jest pana wizja Europy według konserwatystów? Proszę nam przedstawić swoje stanowisko.
Unia Europejska jest organizacją międzynarodową i taką powinna pozostać. Na pewno nie powinna przekształcać się w państwo. Kraje członkowskie powinny być podmiotami, a nie przedmiotami brukselskiej polityki. Powinny mieć bardzo szerokie kompetencje. Tylko te kompetencje, które sprawniej, łatwiej, skuteczniej można realizować na poziomie unijnym, powinny w Unii Europejskiej pozostać. I tymi klasycznymi to jest właśnie te cztery swobody. Swoboda przepływu towarów, usług, ludzi i kapitału. Wtedy, kiedy Unia Europejska koncentrowała się właśnie na tych czterech swobodach, wtedy jej najlepiej to wychodziło, najszybciej się rozwijała. To było korzystne dla wszystkich krajów członkowskich. Oczywiście bardziej dla tych większych, trochę mniej dla tych mniejszych, ale wszystkie na tym korzystały. W momencie, kiedy weszła w sferę ideologii i właśnie takie próby pozyskiwania kompetencji poza traktatami, to sprawy w Unii idą źle i coraz gorzej. To widać gołym okiem. I partie konserwatywne wysuwają z tego wnioski takie, że powinna to być federacja samodzielnych, niezależnych, mocnych gospodarczo państw. Natomiast lewica, liberałowie wysuwają z tego wniosek, że na problemy więcej tego samego. No, Unia ma problemy, no to trzeba dołożyć jej kompetencji, pozbawić samodzielności kraje członkowskie, no i tworzyć federację, wtedy będzie lepiej. Naszym zdaniem wręcz przeciwnie.
Panie pośle, bardzo dziękuję za tę rozmowę, a moim i państwa gościem był pan Zbigniew Kuźmiuk, poseł Parlamentu Europejskiego z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam panią redaktor i słuchaczy. Szczęść Boże.